Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa. Odcinek 5. Decydujące starcie.
Pola na terenie wsi Ossów. Wschodnia część warszawskiej aglomeracji. Dziś to tylko i aż przedmieścia stolicy Polski. W tych kilku sierpniowych dniach miejsce jednej z najważniejszych bitew w dziejach Europy. Gdy przywołujemy wojnę polsko-bolszewicką, mówimy najwięcej o bitwie warszawskiej, nazywanej często bitwą na przedpolach Warszawy. A przecież front i działania zbrojne były w tych dniach rozciągnięte na obszarze wielu kilometrów. Od Płocka i Wrocławka przez Wyszogród, Modlin, Zegrze, dopływ Wisły, Wieprz, Lubelszczyznę i Podlasie. Ważne starcia miały miejsce także pod Lwowem i Komarowem, a decydującą bitwą tej wojny, zdaniem wielu historyków, była Operacja Niemeńska, która miała miejsce dopiero we wrześniu. O tym, jak wyglądało i gdzie naprawdę rozegrało się decydujące starcie z bolszewikami, w kolejnym, przedostatnim odcinku naszego audiobooka. Gdy 12 sierpnia 1920 roku Józef Piłsudski złożył na ręce premiera Wincentego Witosa dymisję ze stanowiska naczelnego wodza, sprawa dalszej przyszłości Polski stawała się poważna. Zbliżało się nieuchronnie decydujące starcie z nadjeżdżającą armią Tuchaczewskiego. Gdyby okazało się przegrane, nasza ojczyzna musiałaby wręcz na kolanach prosić o warunki pokoju. Bolszewicy liczyli na to, że proletariat Warszawy wbije władzę nóż w plecy i chwyci za broń pod czerwonym sztandarem. Stało się dokładnie odwrotnie. Jeszcze w lipcu rozpoczęto tworzenie jednostek ochotniczych, których zwierzchnikiem był generał Józef Haller. Do armii zaciągnęli się niepiśmienni chłopi, miejscy robotnicy czy chłopcy zatajający przed komisją wojskową swój prawdziwy wiek. Tworzono także oddziały batalionów liniowych kobiet. Na przedmieściach Warszawy rozpoczęto prace fortyfikacyjne. Pierwsze natarcie polska obrona przyjęła 11 sierpnia. A 14 sierpnia z samego rana generał Tadeusz Rozwadowski wydał desperacką odezwę do żołnierzy.
Bitwa, dziś rozpoczęta pod Warszawą i Modlinem, decydować będzie o losach dalszych całej Polski. Albo rozbijemy zupełnie dzicz bolszewicką i udaremnimy tym samym zamach sowiecki na niepodległość ojczyzny i byt narodu, albo ciężka niedola i nowe jarzmo czeka nas wszystkich bez wyjątku. Pomnij tradycji rycerskich polskich, stanęli dziś wszyscy chłopi, robotnicy i cała inteligencja do walki tej na śmierć i życie. Pomnij hasła odwiecznego, Bóg i Ojczyzna, natężymy też w tych dniach najbliższych wszystkie nasze siły, by zgnieść doszczętnie przewrotnego wroga, dybiącego na naszą zagładę. Zaprzysiągł on zgubę Polski, a łaknie zdobycia i rabunku Warszawy. Ale my stolicy nie damy, Polskę od nich oswobodzimy i zgotujemy tej czerwonej hordzie takie przyjęcie, żeby nic z niej nie zostało. Niech wszyscy wiedzą, że zwyciężyć musimy.
Józef Piłsudski był zapalonym graczem w szachy.
Mówi dr Adam Buława, historyk wojskowości z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Używał w odniesieniu do całej sytuacji strategicznej z lata 20 roku pojęcia wielka kombinacja. Na czym polegała wielka kombinacja, ta wizja Józefa Piłsudskiego? I tutaj była ta szansa tak zwanych roszad, jak to mówił, używając języka szachowego, Piłsudski, czyli przenoszenia sił w momencie, kiedy jest to niezbędne do uzyskania pewnego rozwiązania.
Po prostu dano mata Tuchaczewskiemu.
Dodaje profesor Janusz Oziemkowski.
I to Tuchaczewskiemu, wychowankowi Carskiej Akademii Sztabu Generalnego, dał mata samouk wojskowi Józef Piłsudski. Tuchaczewski był uważany za jednego z najzdolniejszych dowódców Armii Czerwonej i niewątpliwie takim był. Ale to świadczy też o tym, o rozmiarach talentu Piłsudskiego. Talentu przewidywania umiejętności wyczucia sytuacji. Tak jak w planach politycznych. No przecież ta wizja federacji, która ma zatrzymać Rosję przed parciem na Zachód, dopiero w tej chwili jest doceniana, że to było jednak może dobrym pomysłem, ale wtedy Zachód traktował to jako fanaberię, jako coś, co w ogóle, jaka tam federacja na wschodzie.
Wydarzenia z sierpnia 1920 roku po dziś dzień określamy mianem cudu nad Wisłą. Określeniem tym posługiwali się zwłaszcza niechętni obozowi Józefa Piłsudskiego politycy i publicyści międzywojenni, twierdząc, że w zwycięstwie pomogła boska interwencja. Jednak fakt, że dzień 15 sierpnia jest w kościele katolickim świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, potocznie nazywanym świętem Matki Boskiej Zielnej, dla wielu katolików nadaje jeszcze większego znaczenia tym wydarzeniom. Należy również wspomnieć, że w samej Bitwie Warszawskiej zginął kapelan odznaczony później Krzyżem Virtuti Militari, Ignacy Skorupka. Historycy dziś podkreślają jednak bardziej namacalną przyczynę polskiego zwycięstwa, a mianowicie fakt, iż polska armia dysponowała niezwykle zaawansowaną siatką wywiadowczą i dzięki naszym kryptologom bardzo wcześnie rozgryzła szyfry, którymi komunikowały się między sobą armie bolszewickie. Józef Piłsudski miał powiedzieć: była to pierwsza wojna, którą Polska prowadziła od stuleci, w czasie której mieliśmy więcej informacji o nieprzyjacielu niż on o nas.
Stosunkowo niedawno w historiografii kładzie się nacisk na znaczącą rolę polskiego wywiadu wojskowego.
Tłumaczy tajemnicę polskiego wywiadu dr Adam Buława.
W odniesieniu zwycięstwa w 1920 roku postać Jana Kowalewskiego, twórcy biura szyfrów w drugim oddziale Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jest tutaj specjalnie warta przypomnienia. Był to człowiek, który podłożył podwaliny pod sukces polskiej szkoły łamania szyfrów, wykorzystując tak naprawdę łamanie tychże szyfrów nie tylko za pomocą ataku lingwistycznego, ale również matematycznego, co spowodowało zresztą przy współudziale profesorów Uniwersytetu Lwowskiego i Warszawskiego, że w okresie wojny polsko-bolszewickiej stronie polskiej udało się złamać prawdopodobnie do 4000 szyfrów, na pewno około 100 kodów, w tym ten chyba najbardziej znany, czyli szyfr Rewolucja 12 sierpnia, czyli można powiedzieć w tym najbardziej przełomowym okresie. Właśnie Kowalewskiemu z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego Mazurkiewiczem udało się tego dokonać, co oczywiście powodowało, że naczelny wódz Piłsudski miał wiedzę, jak będzie postępować przeciwnik, mógł realizować założenia właśnie tej swojej wielkiej kombinacji, znając tak naprawdę plany i posunięcia strony przeciwnej. Również dzięki złamaniu tychże szyfrów po przejęciu bolszewickiej radiostacji w Ciechanowie przez stronę polską udało się później zagłuszyć właśnie rozkazy płynące tutaj z ośrodków bolszewickiego dowodzenia, co z kolei spowodowało, że 4. Armia Bolszewicka, która otrzymała rozkaz powrotu, można powiedzieć, na te decydujące pola bitew, po prostu tego nie usłyszała. Warto też podkreślić, że bolszewicy przeważnie zmieniali swoje szyfry raz na 2 tygodnie, raz na 10 dni, w pewnym momencie nawet raz co tydzień. Strona polska łamała te szyfry w ciągu 2-3 dni, a w dalszej fazie, w momencie kiedy już, można powiedzieć, deszyfranci stali się bardziej biegli w swoim rzemiośle, nawet w kilka godzin. I właśnie ten chyba najbardziej istotny szyfr Rewolucja, znaczące to samo określenie, został złamany prawdopodobnie w około 3 godziny.
Mimo wszystko sukcesy polskich kryptografów były szerzej nieznane w okresie międzywojennym, gdy Polacy nadal starali się ukryć przed sąsiadami ze wschodu wyjątkowy potencjał i możliwości swojego wywiadu.
Oczywiście przecież jeden z tych, którzy odszyfrowywali,
zdradza nam profesor Janusz Odziemkowski.
Te meldunki kierował tą pracą, był potem w Moskwie przy naszej ambasadzie, tam pracował, reprezentował Polskę jako w tym ataszacie wojskowym. Gdyby taki człowiek był im znany, co on robił, to przecież oni by go tam nawet przez skandal dyplomatyczny, ale by ten człowiek by zniknął, z niego by wydusili wszystko. Oczywiście nikt się tym nie chwali. To była największa tajemnica.
Posiadać informacje o ruchach wroga, a wygrać bitwę czy wojnę to dwie różne rzeczy. Genialne strategiczne posunięcie polskiego sztabu kierowanego przez generała Tadeusza Rozwadowskiego nie było jedynym, o którym musimy pamiętać w kontekście historii militarnej. Po 100 latach historycy wojskowości podkreślają, że wojna polsko-bolszewicka w swoim przebiegu znacznie różniła się od działań choćby w czasie I wojny światowej. Poza przemieszczającymi się oddziałami polskiej piechoty, której szybkość wzbudzała niedowierzanie dowódców z misji francuskiej, nasza armia szeroko wykorzystywała lotnictwo ze sformowanej spośród amerykańskiej Polonii tzw. eskadry Kościuszki. Co ciekawe, walczył w niej amerykański ochotnik Marion Caldwell Cooper, późniejszy reżyser słynnego filmu King Kong z roku 1933. Polska armia miała na swoim koncie także dość innowacyjne posunięcia z punktu widzenia sztuki wojennej. We wrześniu 1920 roku w czasie odwrotu bolszewików miało miejsce pierwsze wykorzystanie wojsk zmechanizowanych i akcja tzw. zagonu majora Bochenka, który samochodami przerzucił batalion żołnierzy i opanował węzeł kolejowy Kowla. Sukcesy Polaków z podziwem opisywał członek francuskiej misji wojskowej w Polsce, późniejszy prezydent Francji, generał Charles de Gaulle.
Ach, cóż to było za piękne posunięcie. Nasi Polacy jak gdyby przypięli skrzydła, aby je wykonać. Ci sami żołnierze, przed tygodniem wyczerpani fizycznie i moralnie, biegną naprzód. Pokonują dziennie 40-kilometrowe etapy. Drogi zawalone są grupami jeńców w opłakanym stanie i rzędami podwód zabranych bolszewikom.
Jednym z tajemnic zwycięstw polskich nad Wisłą i nad Niemnem jest błyskawiczność uderzenia.
Zdradza nam profesor Janusz Odziemkowski.
Tempo marszu piechoty polskiej, która stanowiła główną siłę wojska, było fantastyczne jak na owe czasy. Ono dorównywało tempowi marszu oddziałów zmotoryzowanych Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej, czyli 30, 40, nawet 60 km na dobę. Dzisiaj żołnierz żaden by tego nie potrafił zrobić, chyba że oddziały specjalne, one są do tego szkolone. Usuwa się oddziały litewskie, nieliczne zresztą, z frontu, dochodzi do Drustiennik i znowu zapada w lasy i czeka na sygnał naczelnego wodza, kiedy uderzać. A Ryt Śmigły, który dowodzi tutaj drugą armią, Piłsudski, który obserwuje jako naczelny wódz i dowodzi całą bitwą, bo tu skupia uwagę, nie na Wołyniu, nie na Galicji, tylko tu. On tu uważa, tu rozstrzygną się losy wojny. Ma dać sygnał, kiedy uderzyć, ale nie na skrzydło nieprzyjaciela, ale na głębokie tyły. Nie patrzeć na to, że nieprzyjaciel może nas odciąć od zaplecza. Nie, to jest właśnie ta myśl Guderiana, powiedzmy, tego szybkiego Heinza, później przeniesiona na niemiecką broń pancerną i te pierwsze zwycięstwa niemieckie błyskotliwe w Polsce, Francji, właśnie też na tym polegały. Nie patrzymy na tyły, nie patrzymy, że nieprzyjaciel nas odetnie. Naszym celem jest ten punkt, który załamie front nieprzyjaciela i wtedy nie będzie niebezpieczeństwa, że nas odetnie, bo cały front się załamie.
Zwycięstwo pod Warszawą nie było jednak ostatnim akcentem wojny z bolszewikami. Front działań militarnych w sierpniu i we wrześniu 1920 był szeroki i nie ograniczał się tylko do Mazowsza i bitwy na przedpolach Warszawy. Polacy, rozbijając wojska bolszewickie, sparaliżowali także łączność radiową armii Tuchaczewskiego. W szeregi Armii Czerwonej wkradł się chaos, ale szybko zdołano otworzyć linię frontu wzdłuż Niemna, a z głębi Rosji zaczęto ściągać posiłki. Walka trwała też na terenie Galicji. Na południu miała miejsce jedna z najważniejszych bitew z udziałem polskiej kawalerii. Po nieudanych próbach zdobycia Lwowa potężna kontrarmia dowodzona przez Siemiona Budionnego wyruszyła na północ, gdzie napotkała polską trzecią armię generała Władysława Sikorskiego. Wygrana bitwa pod Komarowem nieopodal Zamościa i skuteczne szarże Polaków dowodzonych przez pułkownika Juliusza Rumla są do dziś uznane za ostatnią wielką kawaleryjską bitwę w dziejach Europy. Oddając cześć bohaterom z Ossowa, Nasielska, Zadwórza czy Komarowa, historycy wielokrotnie jednak podkreślają, że to operacja niemeńska była decydującym wydarzeniem w dziejach tej wojny. Była to bowiem rozstrzygająca bitwa, która wyparła bolszewików z Suwalszczyzny, a później pozwoliła odebrać Wilno.
Można powiedzieć, że bitwa warszawska to jest gigantyczny triumf polskiego oręża.
Tłumaczy dr Adam Buława.
Ale tak naprawdę brakowało jeszcze kropki nad i, ponieważ Tuchaczewski wcale nie był przekonany, że już powiedział ostatnie słowo, przygotowywał się do kolejnego kontruderzenia i tutaj warto podkreślić, że strona polska znów dzięki znakomitym działaniom polskiego wywiadu posiadała wiedzę o tych przygotowaniach i to spowodowało, że właśnie doszło do wyprzedzającego prewencyjnego uderzenia w okolicach Lidy. Walki były nadal bardzo, bardzo zacięte, ale jak dopiero bitwa, operacja niemeńska tak naprawdę przypieczętowała skalę sukcesu, skalę ostatecznego zwycięstwa i można powiedzieć zamknęła wielką karierę marszałka Tuchaczewskiego.
Mająca miejsce w dniach od 20 do 26 września operacja niemeńska nie tylko była decydującym zwycięstwem w tej wojnie, ale tak naprawdę ostatnim wielkim triumfem oręża polskiego w historii.
Piłsudski uprzedził o 2 dni przygotowania rosyjskie, nowej ofensywy na Warszawę.
Opowiada nam profesor Janusz Odziemkowski.
Tuchaczewski miał już swoje siły dosłownie skoncentrowane, jeszcze 2 dni one by ruszyły i nagle uderzają Polacy. Piłsudski uderza na Grodno, na Brzustowice, na Wołkowysk. Są 3 takie kolumny, które idą. Uderzenie jest gwałtowne, walki są krwawe, ciężkie i Polacy zaczynają spychać. To nie jest przerwanie frontu, to jest spychanie Armii Czerwonej do tyłu. Dowódcy frontowi alarmują Tuchaczewskiego, że front może pęknąć. Tuchaczewski dochodzi do wniosku, że celem ofensywy polskiej jest właśnie odepchnięcie Armii Czerwonej od Niemna. Celem jest twierdza Grodno i przebycie Niemna. Tam idą Polacy. I kieruje tam swoje odwody. W tym czasie doborowa grupa trzymana całkowicie w ukryciu, w lasach, bez łączności nawet z naczelnym dowództwem, żeby nieprzyjaciel nie wychwycił tych fal, prawda, które tam się, tak jak myśmy wychwytywali, prawda, nasz radiowywiad, tych radiowych. Absolutna cisza w eterze. 2 doborowe dywizje. 1. Dywizja Piechoty Legionów i 1. Dywizja Litewsko-Białoruska i Brygada Jazdy. One nie biorą udziału w tej walce. Czekają na moment, kiedy przeciwnik zacznie skupiać swoje siły nad Niemnem. Ta grupa uderzeniowa idzie na Lidę, na głębokie tyły frontu bolszewickiego i Tuchaczewski nagle staje w tym obliczu tak, że armia, która zaczyna się cofać znad Niemna, już jest odcięta. I główny punkt, gdzie może się jakby przedostać na wschód, jest zajęty przez Polaków. Innych sił nie ma, bo te odwody, które były w Lidzie, niewielkie, zostały rozbite przez Polaków. No i uderzenie tych rozproszonych już w marszu, rozciągniętych dywizji armii Łazarewicza na Lidę kończy się klęską. Armia się rozpada, powstaje wielka luka w rosyjskim froncie, katastrofa i właściwie już nie ma co ratować. To samo było w Bitwie Warszawskiej.
Od operacji niemeńskiej trudno było już mówić o wojnie z Armią Czerwoną. Był to raczej pościg za jej niedobitkami. W ręce Polski dostało się 40 tysięcy jeńców, 140 dział i większość sprzętu Armii Zachodniej. Był to przedostatni odcinek naszego audiobooka. W ostatnim wraz z naszymi ekspertami zastanowimy się, jaki był prawdziwy rachunek zwycięstwa nad Rosją Sowiecką w roku 1920.
Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa.